To takie ogłoszenie, które obym nie zapomniał, i tutaj pouczony przez organizatorów, księdza proboszcza i tu panią, wszystkiego się nie da powiedzieć, wiadomo. Dlatego moje książki, które chyba będą służyć pomocą i dla was, i dla rodzin, stają się jednym ciałem. Książka ta stają się jednym ciałem, cykl rekolekcji dla małżeństw, ale i dla rodzin. Ona powstała przez 15 lat na warsztatach małżeńskich w Szczytnie, tam gdzie szkoła policyjna u sióstr klauzurowych. Tam przyjeżdżały małżeństwa, 15 par, bo więcej nie chciałem, na 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Dyskusje w grupach, oni stawiali problemy, ja im odpowiadałem, dyskutowaliśmy i te wszystkie pytania i problemy są tu zawarte w tej książce. Najpierw zawarty jest problem, każdy można oddzielnie czytać, mąż żonie, nagło za żona mężowi, ojciec, głowa rodziny czy bankomat. Matka, kobieta spełniona czy kura domowa? Dziadkowie, nauczycieli mądrości i wiary? Dzieci, mali wychowawcy, chrońmy nasze dzieci przed wszystkim, co ma choćby pozór zła. No i taki rozdział jak ciche dni, wojny domowe, z czego powstają. Miłość jest najważniejsza. Czy choćby na czym polega to dialog? Nawet i ten bez, ten pozawerbalny. I w obronie węzła małżeńskiego, jak go bronić. Każda nauka jest oddzielnie, bo ona powstawała na różnych, problem powstawał na różnych spotkaniach. W Niepokalanowie od przyszłego roku będą ogłoszone na naszej stronie internetowej, bo tam można kierować takie warsztaty ze mną przez cały rok, raz w miesiącu, w pigułce, piątek, sobota, kończące się do południa, niedzielą, żeby ludzie mogli dojechać i tak dalej. Można, jak ktoś będzie chciał skorzystać, wejść na naszą stronę, będą opublikowane terminy. Jako że ludzie później mi się pytają, no dobrze ojcze, ale to ojca tylko ciało interesuje, a duch? No i ja mówię, dobrze, to założę, to powstanie druga książka. To nie jest część druga, to jest niezależna. I napisałem tematy, których tu nie było, a które uważałem też, że powinny się znaleźć, to tylko niektóre przytoczę. Choćby wytłumaczenie wreszcie, na czym polega małżeńska uczciwość, wierność i miłość. Bo ślubujemy, ale nie do końca to rozumiemy. Na czym polega błogosławiony mąż, a nie facet, frajer, top model. No bo jak tata jest, ma troje dzieci, a nosi obcisłe spodnie, kalesony i kolczyk w uchu, jeszcze wydłużone ucho, to o co tu chodzi? To modny tatuś? Tatuś nie musi być aż tak modny. A syn stoi obok niego, jest skromniej ubrany, a ma już 18 lat. To dziwne. Bo jakby tak syn chodził, no to bym się nie dziwił. Ojciec chrzestny. Na przykład wiele osób mi zadawało pytanie, kim ma być ten ojciec chrzestny? Bo często tylko do koperty i przy chrzcie i kończy się jego rola. Dzieci, pacjent w domu, choćby to, chory w domu, matka, ojciec, mąż. Często nie wiemy, jak do tego podejść problemu. Najlepiej hospicjum i dzwonią do nas ludzie, do mnie, czy by ojciec nie załatwił gdzieś, bo mamy chce oddać do hospicjum. A mama się jeszcze do hospicjum nie nadaje, bo nie umiera, tylko trzeba się mamą dobrze zająć. I nie brzydzić się mamą czy tatą, tylko umieć przewinąć i zadbać o to, a że trochę psychicznie wysiedli, bo mają prawo na starość. No i tu panaceum czy suplement, to sobie przeczytacie, to ciekawe. I co tu jeszcze takiego? Wybieram to, co uderza od razu. Rodzicielstwo i wychowanie. Co innego być rodzicem, a co innego wychowywać. Te książki będzie można nabyć na obiedzie u pani organizator, 1,20 zł. To nie jest książka tylko dla was, dla starszych jest, dla dzieci waszych, dla tych, co się przygotowują do małżeństwa. Po prostu dla wszystkich młodych ludzi, których interesuje to wręczyć z racji jubileuszu swoich dzieci, którzy kryzys przeżywają. Często ludzie mi się na misjach pytają, proszę ojca, a co to da, że ja dam książkę, czy jak oni nie chodzą do kościoła? No właśnie. Jak odpowiedzieć wtedy? Da dużo, tylko my się ciągle nie uczymy Ewangelii. Przecież Pan Jezus powiedział do apostołów, wydajcie im jeść. Po co im to mówił? Przecież wiedział, że nie dadzą im jeść. Tym 5000 mężczyzn, którzy byli głodni, nie licząc dzieci i kobiet, bo nie liczono wtedy. Po to im mówił, żeby wreszcie pomyśleli, co mogą zrobić. Co mogą zrobić. I Filip mówi, no nawet gdybyśmy mieli te 200 denarów, wykorzystali, to nie kupimy tego chleba. I wtedy Piotr przyprowadził chłopca, który miał 2 ryby i 5 chlebów. Czyli jaka płynie z tego nauka prosta, często jak słyszę ja z homiliach, jak to zamydlają księża. A przecież prosta nauka, zrób tyle, ile możecie. Zróbcie to, co do was należy. Przyprowadźcie choćby tego chłopca, a cuda ja czynię. Ja rozmnażam, ja daję łaskę. I my mamy tak być ustawieni. Daję ci książkę, córce, synowi, daję ci krzyż. Ludzie mówią, że krzyża się nie daje. No bo jak po tak mu podasz, jeszcze powiesz, z rekolekcji, jak ksiądz mówił o was dzisiaj, o tych, co nie chodzą do kościoła. No i już załatwiła. Ale jak powiesz, że daję ci krzyż, daję ci miłość, bo cię kocham i nie chcę, byście bez tej miłości żyli, bo jak wam jej braknie, to wiecie, że a chcę być, żebyś pragnęłabym, czy pragnąłbym jako ojciec, żebyście byli szczęśliwi, to powieś sobie ten krzyż. Jak nie chcesz wieszać, to noś w teczce do pracy. I to jest inna w ogóle forma rozmowy. I tak samo tutaj trzeba dać książkę, a czy zajrzą, czy nie zajrzą, to jest nieprawda, bo zaglądają, bo ja później spotkałem ludzi, którzy pod wpływem tej książki chcieli ze mną rozmawiać. Sami zadzwonili do Niepokalanowa i mówili, ojcze, mama dała nam tą książkę, zaczęliśmy czytać i rzeczywiście mamy wiele pytań takich czy innych dotyczących i małżeństwa i wychowania. Dlatego zachęcam, jeśli by ktoś chciał, to proszę bardzo. Jeszcze będzie książka wyłożona taka, nie czas na drzemkę. To są moje medytacje, to już dla was osobiście, że kto chce wpłynąć na głębie modlitwy, to jest Ewangelia i po niej są moje homilie. Homilie w formie medytacji. Wybrane na cały rok, można wybierać niezależne, przeczytać sobie i wniknąć, zacząć się modlić, bo mamy problem nieraz z modlitwą. Idziemy dalej do tematu. To wszystko na obiedzie. Tam będą wyłożone te książki, przyniosę z samochodu. I pani organizatorka dzisiaj, bo to franciszkanin nie umie dobrze liczyć. I dobrze, że nie umieją liczyć, to nie są pazerni na pieniądze. Tym bardziej, że pieniądze idą dla wydawnictwa. Skończyliśmy na tych, dlaczego pozwalamy sobie na utratę autentyczności. Skąd się to bierze, że nosimy rany zabliźnione, a nie uleczone, nie uzdrowione inaczej. Uleczone może, bo zabliźnione, ale nie uzdrowione. I trzeba stanąć w całej prawdzie. Mówiliśmy o tym pomniejszaniu, o porzuceniu, o odtrącaniu. Ale też jeszcze jest coś takiego jak pragnienie bliskości. Do tego trzeba wracać w rozmowach z sobą, z mężem, z żoną. Pragnienie bliskości to jest podstawa. Po to, żeśmy się połączyli, żeby być razem. Razem, ale nie obok siebie. I dlatego cały problem jest w tym, że wszyscy znają definicję miłości. Jaka to jest definicja miłości? Świętego Pawła. Nikt jej lepszej nie wymyślił. Nawet bezbożnicy piszą na zaproszeniach na cywilny, miłość cierpliwa, jest łaskawa, nie szuka swego, we wszystkim pokłada nadzieję, miłość nigdy nie ustaje. 1 Koryntian 13:4-8. Ale mało kto wie, a może dlatego, że się nie studiuje, że księża nie wyjaśniają, bo to, że zachęcają do czytania Pisma Świętego, to dobrze, ale tak jak eunuch powiedział Filipowi, diakonowi, czytam i nie rozumiem. Bo czytamy, ale nie wszystko rozumiemy. Ksiądz ma być specjalistą od Słowa Bożego, a nie z homo agricola, że na wsi jest rolnikiem, lepiej się zna na rolnicy, na krowach, na co się opłaca, co się nie opłaca, a ksiądz w mieście lepiej się zna na markach samochodów. Ale na Piśmie Świętym nie doświadczysz od niego. A papież Benedykt pięknie powiedział kiedyś księżom w katedrze warszawskiej, mają być specjalistami Słowa Bożego, Pisma Świętego. Nieznajomość Pisma Świętego, to tyle razy powtarzał Hieronim, jest nieznajomością Chrystusa. I dlatego my też musimy wiedzieć, że całe listy Pawła Apostoła to przede wszystkim uczenie, w jaki sposób przeżywać tę miłość. Nie tylko znać definicję miłości, ale Paweł ciągle określa istotę małżeństwa. Kiedy mówi w miłości nawzajem, bądźcie sobie życzliwi. Przygarniajcie siebie nawzajem, służcie sobie nawzajem. Bądźcie zdolni do udzielania sobie nawzajem napomnień. Oczywiście to są te zawołania z różnych listów. Przygarniajcie siebie nawzajem z listu do Rzymian 15:7. Służcie sobie nawzajem z Galatów 5:13. Bądźcie zdolni do udzielania sobie nawzajem upomnień 15:14 do Rzymian. Znoście siebie nawzajem w miłości Efezjan 4:2. Ale to jest istotne. Nawzajem czyńcie sobie dobrze nawzajem i nie ustawajcie. Galatów 6:9-10. I tak powypisywałem. Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie. 1 Tesaloniczan 5:11. Wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Proszę zauważyć, i to jest istotne, że to stosowanie tego przysłówka nawzajem, wzajemnie określa miłość. Jeśli miłość, to wzajemna. Nawzajem. Wzajemny ma być szacunek małżeństw i apostoł radzi, by prześcigali się w okazywaniu sobie czci. To nawzajem dopiero gwarantuje dozgonny kult małżonków. Sprawia, że miłość nigdy nie ustaje i jest łaskawa. A niestety z czasem tego czci dla rodzinnego bóstwa ulega zapomnieniu to przykazanie miłości, miłujcie się nawzajem, bo tam, gdzie jest miłość wzajemna, tam i ja jestem pośrodku was, abyście się wzajemnie miłowali, nawet Pan Jezus daje apostołom, i po prostu później zapominamy o swoich powinnościach. Jaka to jest miłość, jeśli nie ma czci i szacunku? Czy miłość może być wtedy tylko obowiązkiem? Miłość z natury jest bezinteresowna i nie szuka swego, nie szuka poklasku. Papież Benedykt XVI w Deus Caritas Est mówił, że miłość nie jest właściwie przykazaniem, nakazem, przymusem miłowania, ale jest odpowiedzią na czyjeś kocham. Kocham. Miłość pod przymusem, nawet pod przymusem sakramentu, jest jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I znamy takie małżeństwa, gdzie ludzie mówią o nich, dobrana para, trwają 20-30 lat, a potem wstrząs, szok, zdumienie, sensacja dla nawet sąsiadów, bo po tylu latach pytają zdziwieni świadkowie, na starość oni się rozchodzą. Bo to było dobre, stare małżeństwo. I byli, jak ja to nazwałem, jak produkt chiński. Made in China. Że w rzeczywistości wartość opakowania przewyższa jakość towaru. Było na pokaz. Dla ludzi w domu zabrakło miłości, a może nie było jej wcale od początku. Na ogół u wielu takich ludzi jest tylko zauroczenie, zakochanie. Czym się różni zakochanie od miłości? Chyba Państwo już wiedzą, skoro są referentami, doradcami. Kto nie wie, to niech sobie przeczyta księdza Marka Dziewieckiego. Myślę, że się zgadzamy, bo nawet sam, kiedy dałem mu do przeczytania, to mówi, czy ja ci mogę to słowo wstępne napisać. I powiedział, że ta książka powinna być jedna i druga. To mogę się pochwalić, bo tam pokora jest dumna, a nie pyszna, jak mówił Tischner, żeby poradzić nawet i małżonkom w poradnictwach rodzinnych. Jak poradziłem i chciałem księdzu jednemu poradzić w jednej diecezji, no to kuria mi się odpisała, co my z tego będziemy mieli. Nieważne jest dobro ludzi, tylko co my z tego będziemy mieli. No nie może tak być, że w domu zakochanie to jest zawsze zatrzymywaniem dla siebie człowieka. Dotąd mi jesteś drogi, dopóki jesteś mi potrzebny. Dziewczyna 100 kilometrów pojedzie do chłopaka, chłopak do dziewczyny, ale po co? Żeby zatrzymać go dla siebie, żeby uprawiać erotyzm. To też jest bardzo ważne później powiedzieć, jaka była droga ich do małżeństwa. Jeśli ona nie była czysta, to niech się oczyszczają teraz. Bo jeśli nie była czysta i śmiało trzeba wam, jeszcze tym bardziej pasuje, jak i księdzu, pytać o ich życie czyste, przygotowanie do małżeństwa. Wiemy, że najczęściej nie jest drogą czystą, bez współżycia małżeńskiego. Dzisiaj pytałem się chłopaka, który ma już 18 lat, służy przy ołtarzu, na misjach, na rekolekcjach. Kochasz tą dziewczynę, to on się śmieje. No bo on się śmieje, bo on rozumie tylko seks, erotyzm. A gdzie tam do miłości seksualnej prawdziwej? A później, gdy przychodzi małżeństwo, brakuje tej miłości i ciała, i duszy. Jest jakaś fascynacja w zakochaniu. I tak myślą, że na tej fascynacji w małżeństwie wytrwają, która jest właśnie później najwyżej. Ta fascynacja, nawet jak współżyli, zamienia się w pogodzenie ze sobą, ze swoim losem. Przyzwyczajeniem chodzenia na wspólne spacery, no choćby na swoją wspólną rentę, bo dwie renty czy emerytury, no to nie jedna. Jak mi babka powiedziała, już bym ze swoim starym się dawno rozeszła, ale tak, to te dwie renty, proszę ojca. Emerytury, przepraszam. A ludzie o tym nie wiedzieli, dlatego się dziwią, dlatego się gorszą, że oni się rozeszli. Bo jak można fascynować się ciągle, jak tu już nie ma się czym fascynować. Tym bardziej, że zęby wyleciały, włosy opadły, zmarszczki przyszły. Na czym się tu fascynować? Zewnętrznie choćby. I co należy uczynić, by nie stać się ofiarą własnego fałszu? Przygarniajcie siebie nawzajem. Uśmiechajcie się do siebie. Wyprzedzajcie się w mówieniu sobie czułych słów, komplementów. To jest bardzo ważne. Mówimy, że uczucia są nieważne, a nieprawdą jest, jak nam się uda na końcu, to postanowiłem jeszcze na chwilę później wytoczyć świętego Józefa jako kolubrynę dla nas, jak tę miłość praktykować w roku świętego Józefa, żeby nam przypomniał, jak on kochał Maryję, bo jak chodzi o określenie później, na czym polegała prawdziwa miłość Józefa do Maryi, to też mówimy takie banały, nieraz, że aż mnie denerwują. Ja bym poszedł temu księdzu kartkę zabrał, bo on ją ściąga. A to jest wszystko banał, to nie urzeka, tylko my deformujemy świętego Józefa. Zamiast robić z niego naprawdę męża Bożego, męża, który kochał swoją dziewczynę, nie bać się tego powiedzieć. A dlaczego ją kochał? W czym widać tą miłość? To jest takich banałów tyle, że ten święty Józef odpycha raczej. Nie chciałbym takiego świętego Józefa, jak jest nieraz przedstawiany na kazaniach. Dlatego to nic nie kosztuje. Dlatego trzeba mówić sobie czułość. Nie kłamliwą, ale kochasz to, co ci tak ciężko powiedzieć, że ty jesteś dla mnie zawsze skarbem, a ja dla ciebie sejfem. Sejf nie musi być ładny, nie przejmuj się tym. Wystarczy, że sejf jest jaki? Porządny. Widzisz, kobiety, pojemny. Ty masz być porządny. Sejm ma być porządny. I piękny jesteś, to twoja żona? Tak, skarbem tej właśnie żony. I dlatego Sejm jest i porządny, i piękny tą pięknością. Bóg nie kocha nas, to może nie. Bóg, rodzice nie kochają dziecko za to, że jest piękne. Nie, bo to piękno jest względne. Piękno może być dla rodziców piękno, ale nie każde dziecko jest piękne. No bądźmy szczerzy. Nie każde dziecko jest piękne. Dzieci w domu dziecka, kiedy odwiedzam, mówią mi, że jest brzydki. A to dziecko jest bardzo piękne. Piękne zewnętrznie, ale ono jest brzydkie. Bo nie kocha to dziecko, mi powiedziało, nie ma mamusi i tatusia. Nie ma miłości. Dziecko przez to jest piękne, że go kocha mama i tata. My jesteśmy przez to piękni i pięknieniemy zawsze w kościele. I to jest odpowiedź, dlaczego mamy chodzić każdą niedzielę, by odnawiać sobie estetykę piękna duchowego. Ile razy jesteśmy na mszy, żałujemy za grzechy, przyjmujemy Pana Jezusa, pięknieniemy. Mimo naszych grzechów, mimo że jesteśmy straszedłami, jak mówił ksiądz Jan Twardowski, naszymi grzechami, ale pięknieniemy w kościele i wychodzimy po niedzielnej Eucharystii znów piękni, miłością Boga, zdolni do kochania. I to jest niesamowite. A my ciągle to piękno za coś, nie? O, te rodzice, niby takie piękne, ale to dziecko nie jest piękne. Jest piękne, bo bardzo kochają je rodzice i dokąd będzie kochane, będzie zawsze piękne. I dlatego bardzo ważne jest, kiedy ostatnio żonie powiedziałam, kocham cię. Minęło tyle lat od ślubu, ile 20, 30, a później kiedyś widziałam takie małżeństwo starsze, szli aleją, trzymali się za ręce, usiedli na ławce, przyglądali się sobie, przyglądali się i dziewczyna taka się patrzyła, bo oni się całowali. Może jak się całują przy gościach, to jest w ogóle ktoś z rodziny, a jeszcze są starzy i się całują, to już w ogóle jest, no to nie pasuje. To nie o takie wyznanie, bo to wtedy raczej jest jakaś patologia. To nie jest wymyślona opowiastka. Wielu z obecnych tutaj zdziwiłoby się, słysząc wyznanie 70-latka, kocham cię. No to nie o to chodzi, żeby wyznawać publicznie. Ja tu ze swojej strony, z książki to trochę tutaj wypowiadam, dlatego ją przewracam, kiedy wypowiada do swojej leciwej żony. A gdyby takich przyłapać jeszcze na pocałunku, jak się całują tam gdzieś nawet prywatnie, no to dziwne by to było. Ale przygarniajcie siebie nawzajem, gdy mówi święty Paweł, bo i Chrystus was przygarnął. To jest, to właśnie dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo nas wszystkich Chrystus przygarnął. Nie tylko wtedy, gdy do głosu dochodzą hormony, ale wtedy, gdy jesteśmy na emeryturze, na starość. Bądźcie dla siebie życzliwi, a nie żędliwi, bo miłość się nie starzeje. Tylko człowiek z wiekiem staje się bardziej doświadczony, cokolwiek miałoby znaczyć to słowo. Można starzeć się pięknie i brzydko. Można zachować życzliwość i czułość, a można zgubić uczucia. I dlatego tu się zaczyna od uczucia, którego nie wolno zgubić w małżeństwie, które potrzebne jest. A my mówimy, że uczucia są nieważne. Bardzo są ważne. Bóg jest ciągle dla nas czuły i nas przygarnia nieustannie. Po naszym grzechu powracamy i tak jak ojciec opowiedział o sobie samym, przygarnia syna marnotrawnego. Tak samo i Bóg nas ciągle przygarnia. To jest czułość Boga. Ona wychodzi na pierwszym miejscu. Czuła jest Matka Boża. Dlatego jest matką, bo jest czuła. A później jest dopiero obecność. Najpierw trzeba być czułym. Bóg jest tak czuły, że mówi, nie bój się, robaczku Jakubie. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. I tej czułości musimy się uczyć od Boga, żebyśmy lepiej mogli przyglądnąć się Jego uczuciu, to został po to nam zesłany Syn umiłowany Ojca. Od Niego uczymy się, jak kochać i od Niego uczył się tej miłości święty Paweł. Dlatego On jest patronem małżonków i zakochanych, a nie żaden święty Walenty, patron epileptyków. No, a tu zrobili wręcz odwrotnie, bo miłość, jak jest, przekształciła się w epilepsję, no to... I dlatego, moi drodzy, służcie sobie nawzajem miłością. To jest bardzo ważne. To znaczy przygarnienie tej bliskości, przepraszam, pragnienie tej bliskości. To nie jest złudzenie, to nie jest przejaw naiwności, żebyśmy całe życie byli blisko siebie, z sobą, jakiejś, a tak się dzieje później, jeżeli człowiek nie jest nauczony tej bliskości, że wielu ludzi niestety już wchodzi do małżeństwa i traktuje bliskość jako śmieszność, jako dziecinność, jako niedojrzałość. Ale gdy potraktuje się na serio tę bliskość, to oni odbierają, że człowiek jest godny pożałowania. Tyle lat w małżeństwie. Są biedni ludzie. A jeszcze siebie robimy, czasami tak przekazujemy też tę bliskość i mówią, a kłamią wtedy, bo mówią, proszę ojca, my się we wszystkim zgadzamy. Ja mówię, o Jezus kocha. A oni mówią, a dlaczego? Tak ojciec się złapał za głowę. Ja mówię, jak się we wszystkim zgadzacie, to znaczy, że jest patologia. Ty masz rację, ja mam rację, a między wami ma być miłość. Nie musicie się we wszystkim zgadzać. Trzeba stać się właśnie człowiekiem dojrzałym, wolnym w małżeństwie, bo małżeństwo to jest służba, nie niewola. Ale służba czemu? Przede wszystkim służba tej miłości, której uczymy się kochać. Tylko Paweł nas przestrzegał, apostoł, nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Miłością ożywieni. Tajemnicze niemal czarodziejskie słowo wzajemnie pojawia się po raz kolejny. Dzięki niemu, temu słowu, mnoży się miłość wzajemna. Rozprzestrzenia się pokój i dobro. I dlatego apostoł wspomina o wzajemnym, tam jest w Biblii tysiąclecia, żony niech będą poddane mężom, mężowie żonom. A tak naprawdę to nie chodzi o to poddanie się niewolnicze, tylko dokładnie jest oddani. Z greckiego tłumaczenia jest, niech żony będą oddane mężom, mężowie oddani żonom. Bądźcie sobie wzajemnie oddani, powie Paweł, a nie poddani. Żony niechaj będą oddane swym mężom z wzajemnością. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. I tu ważna uwaga, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Są przecież jednym ciałem. Kto zaś nie kocha swojej żony, występuje przeciwko sobie samemu i męża tak samo. To rodzi swoisty masochizm. Dokuczanie żonie, mężowi jest robienie krzywdy samemu sobie. Bo przecież on to ja, a ja to ona. Razem stanowią my. I to my scala miłość. Ona jest spoiwem jedności dwojga. I dlatego z powodu miłości mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I dlatego jeśli tak się rzeczy mają, to niepodobne jest, by mąż nie służył żonie. Nie służył, nie był jej oddany, żona mężowi, żeby nie służyli sobie wzajemnie. Kto kocha swoją żonę, kocha też siebie. I stąd jest bardzo ważne, że trzeba być świadomym, że te słowa mają towarzyszyć małżeństwu służba i oddanie. Małżeństwo to nie współzawodnictwo, to nie konkurencyjność, ale współuczestnictwo. Współuczestnictwo. Dlatego tak, w gruncie rzeczy jest to związek dwóch całkiem obcych sobie osób. Często posiadają odmienne tradycje rodzinne, zamieszkiwali w różnych miejscach, różnią się nieraz wykształceniem i statusem społecznym, a właściwie wszystko ich różni. To trzeba ludziom mówić też, nawet smak zupy pomidorowej. Inaczej matka gotowała, inaczej robiła pierogi, inaczej ty teraz robisz, czy on robi. Natomiast wytykanie, że nie ma jak moja mama robiła, no to już jest wznawianie wojny. To ona mówi, no to idź do swojej matki. Ona się upracowała pół dnia, pierogów narobiła, a ten jej wytyka, że nie ma jak moja mama. To już koniec, już nie będzie was? A, to dobrze. I dlatego, jakie jest lekarstwo na to, żeby sobie nie wytykać, to ja bardzo bym chciała zjeść te pierogi jak twoja mama, bo może bym się coś nauczyła, a nie zaraz to iść do swojej mamy. Nie? I to taka agresja, taka odpowiedź. Tam nie ma takiej miłości, tylko takie jest konkurencja. Konkurencja. Po prostu, Paweł mówił, pogódźcie się z prawdą o sobie. I to jest bardzo ważne, żeby przyjąć, że się różnimy i różnić się będziemy do końca życia, nie tylko płcią, ale też właśnie środowiskiem, wychowaniem, nawet menu. Pogódźcie się ze sobą, po prostu przyobleczcie się wzajemną pokorę. Stawiajcie na pokorę u ludzi. Mówcie im najpierw o przebaczeniu. Bardzo mało się mówi w małżeństwie, że trzeba wychodzić najpierw z tego impasu takiego, często uprzedzeń do rodziców, do rodzeństwa, poprzez przebaczenie. Pani psycholog Pużek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Świętej Pamięci Zenomia Pużek mówiła, że bardzo mało mówimy na rekolekcjach, bardzo mało mówimy w ogóle w rozmowach z małżonkami o przebaczeniu. Największą katechezę, jaką wygłosił Chrystus Pan, ostatnią i największą, to była na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest sedno całej miłości, bo mówimy o wzniosłych rzeczach, a mało się mówi, że musisz najpierw przebaczyć w sercu i sobie, i ojcu, i matce. Pamiętam, jak jedna zakonnica była na wysokich stanowiskach, piastowała wielkie urzędy zakonne, a gromadziła na przykład chleb. Ktoś pomyślał, może była głodna, może wojnę przeżyła. Ona nie przeżyła wojny, bo po wojnie się urodziła, tej drugiej światowej. A jednak miała taką manię gromadzenia, chleba szczególnie, żywności. Jak się okazało, do tego nie lubiła mężczyzn. Ktokolwiek by nim nie był, czy ksiądz, czy biskup, czy zwykły świecki człowiek, miała odrazę do mężczyzn. Po latach dopiero, jak mówiła pani Puszek, okazało się po rozmowie jednej, drugiej, trzeciej, otworzyła się i powiedziała, że była gwałcona jako półsierota, bo matka zmarła wcześniej, przez ojca i brata. Nie umiała im przebaczyć, znalazła później na studiach życie zakonne, nie poszła z tego powodu, ale jakoś tak odnalazła Boga. Ale jednak gdzieś tam brak tego przebaczenia męczyło ją i rodziło zabezpieczenie. Trzeba się zabezpieczyć, czy ktoś jej nie zrobi krzywdy. Tak nieraz to daleko idzie, że nam nawet wszelkie wyobrażenia gasną, jak człowiek może się posunąć w swoich takich patologicznych zachowaniach. Bo i po co ten chleb, jak było go wystarczająco. A to trzeba mówić o przebaczeniu, którego brakuje w rodzinach wzajemnie. Tym bardziej, że ona no, nie mogła ich podać do sądu, do prokuratury, bo no, jak to ojca, brata, zakonnica. Tym bardziej wiedziała, że jest to zablokowane. Pewno gdyby była świeckim człowiekiem, może szybciej by się na to zdobyła. A jedyną drogą jej prawdziwego bycia sobą, uwolnienia się, wejścia na drogę wolności było przebaczenie. I dlatego mówcie o przebaczeniu, sami się skontrolujcie, czy nie macie uraz, gdzie nie przebaczyliście, nie tylko z serca. Pewnie, że nie da się komuś od razu ręki podać. Ale Pan Jezus nie mówi, żeby szybko darować, zwłaszcza gdy winy są okrutne, złe, wielkie, krzywdy. Ale Pan Jezus mówi, w uczynku miłosierdzia mamy sprecyzowane przez Kościół w uczynkach co do duszy i co do ciała urazy chętnie darować. Chętnie, to znaczy chcieć darować, pragnąć darować, nie powracać do nich, nie podsycać emocji, nie powracać ciągle do tych złych chwil i mówić, że ja już inna nie będę, bo ja tak zostałam skrzywdzona. Dlatego pogódźcie się ze sobą w pokorze. Trzeba przebaczyć. Pokora zakrywa niedoskonałości wszelkie, małżeńskie, tak jak ciało. Przyobleczcie się, mówi Paweł, w pokorę, czyli jakby do ubrania nawiązuje, bo nasze ubranie zakrywa w małżeństwie. Pokora zakrywa niedoskonałości charakteru, a w małżeństwie, w tym małżeństwie, a ubranie zakrywa niedoskonałości naszego ciała. Bo jakbyśmy się rozebrali, to po co zaraz pokazywać, jaki ze mnie raptus? Lepiej przyobleć się w szaty pokory, przeczekać, może miał gorszy dzień, może to ja sprowokowałem ją, znosić siebie w miłości nawzajem. Dziś, ja, jutro, ona. Licytowanie swoich racji nie ma sensu, bo małżeństwo to nie jest giełda. To wspólnota miłości i tak naprawdę nikt nikomu nie jest nic dłużny poza wzajemną miłością. Tylko to znoszenie też nie może być jednostronne. Miłość ofiarna nie może być doświadczeniem jednej strony słabszej, która zwykle jest kobieta, znosząca z cierpliwością zachowanie męża. Znam bardzo dużo takich męczennic małżeńskich, które nie tylko są obrzucane wulgarnymi epitetami, ale bywa, że i na swojej skórze odczuwają karzącą rękę męża. Takie małżeństwo ma bardzo małe szanse na przetrwanie. I to trzeba mówić, ja często mówię klerykom, również i na ślubie, nie głaskać, nie powoływać się na małego księcia wzniosłe słowa, ale mówić konkretnie, jak żyć uczciwie w małżeństwie. Jak żyć uczciwie w małżeństwie. Nie ma wtedy w ogóle szans na trwanie taki związek, bo sam papież Benedykt w Deus in Caritas Est pisał, że człowiek nie może żyć wyłącznie w miłości ofiarnej, nazywa to oblatywnej. Nie można uczyć ciągle w kazaniu, w homilii, w ideałach, to jest właśnie wtedy banał miłości ofiarnej, bo was straszy. Po takiej homilii to bym uciekł go do ołtarza, jak ksiądz tak mówi. Nie można tylko dawać, nawet jak daje jedna i druga strona. I człowiek musi także otrzymywać. Kto chce dawać miłość, musi ją otrzymywać w darze od drugiej osoby. I to jest bardzo ważne. A my często ciągle mówimy tylko o dawaniu, a zapominamy, że trzeba ją też otrzymywać. A to daj, no przebacz, daj to przebaczenie. No ale ta druga strona, czy jest skłonna też dać to przebaczenie, żeby otrzymała ta żona wreszcie. To jest ta zasada wzajemności. Odwzajemniana miłość bez wzajemności. Trudno mówić wtedy o miłości. To są słowa papieża Benedykta. Odwzajemniana miłość bez wzajemności, nie ma miłości, jeśli tego się nie czyni. Mam nadzieję, że wy jesteście do siebie, zwłaszcza do żon swoich, No, choćby tym, żeby być człowiekiem szlachetnych uczuć, zdolnych do udzielania sobie choćby wzajemnie upomnień, bo upomnienie jest też uczuciem, a zapominamy o tym, a co ja tam będę jej zwracał uwagę. I tak się nie zmieni. Ale sposób godny miłości, którą do siebie żywicie. Ufam, że ta miłość ma być łaskawa i cierpliwa. Te upomnienia trzeba nieraz stosować i pół roku, i rok. Ale z miłością. A nie już tyle razy ci mówiłam, to jest ostatni raz. No a jak później? Później to ja już będę wiedziała, co z tobą zrobić. Maryja krząta się po izbie i wzdycha z ulgą, albowiem dni płyną spokojne, a Józef hebluje drewno. I to jest chyba piękne. Nie bać się sobie pomagać wzajemnie, że nie zamiatacie śmieci pod dywan. Muszą być upomnienia, tylko z miłością. Bo wtedy chodzenie po takim dywanie, gdzie się nie ma upomnień, gdzie nie ma, gdzie machnięcie jest ręką, no grozi przewróceniem się waszego małżeństwa. I dlatego nie chciałbym, żebyście się przewracali. Przewracali się, bo nie upominacie się, nie rozmawiacie o tym trudno. To później się nagromadzi w taki stos całych problemów. No i ten stos musi runąć kiedyś. Ale trzeba się upomnieć nawet o to, że za mało się angażuję, za mało się angażujemy w siebie, że trzeba dzieci zostawić nawet i jak są małe, bo jak już teraz duże, to nie ma problemu, i pojechać tam w to miejsce, gdzieśmy się poznali, nawet i do kościoła tego, gdzie żeśmy tam sobie mrugali oczyma, nawet iść do kina i jechać na wczasy na tydzień, a nic się nie stanie, jak małe dziecko zostawimy na chwilę dziadkom. Mamy nadzieję, że dziadkowie się bardzo ucieszą, tylko ich przestrzegać, że my jesteśmy rodzicami, nie babcia. Powiedzieć im lekko, mamo, ale rodzicem jestem ja, my się nie wyzbywamy praw rodzicielskich. Ale jedziemy na tydzień, aby tam właśnie wrócić do pierwotnej miłości, do pierwotnej gorliwości.